Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie. Szczęść Boże wszystkim słuchaczom radia. Z radością zapraszamy do wysłuchania dzisiejszej audycji z cyklu Kochamy Świętych. We wrocławskim studiu razem ze mną są redaktorzy, współtwórcy dzisiejszej audycji, którzy są już Państwu na pewno znani.
Ojciec Mariusz Mazurkiewicz, redemptorysta.
Hania.
Witam wszystkich słuchaczy, Wojtek.
I mam też przyjemność przedstawić Państwu dzisiejszego gościa. Otóż zaprosiłam na dzisiejsze spotkanie panią Ewę Wolniak. Jest ona członkiem Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego. Jak już się domyślacie, dzisiejszym tematem głównym to jest właśnie rozmowa, poznanie bliżej świętego Franciszka z Asyżu, który właściwie zna cały świat. Ale zanim przejdziemy do tego tematu, to zapraszam do wspólnej modlitwy pieśnią Veni Sancte Spiritus. Napełnieni Duchem Świętym. Wierzymy w to, że teraz jest On obecny pośród nas, dlatego nasze serca napełnione pokojem i radością możemy rozpocząć naszą rozmowę właśnie o świętym Franciszku z Asyżu. Myślę, że wielu chrześcijan, jeśli nie wszyscy, chcieliby zostać świętymi, ponieważ świętość jest naszym celem, do którego idziemy bardziej lub mniej uginając się pod ciężarem codzienności. I tak jak Jezus jest fundamentem wiary naszej, Maryja matką, a Paweł apostołem narodów, tak Franciszek z Asyżu jest tym, który uosabia wzór człowieka, który doświadcza świętości. Dostrzega ją w ubóstwie i łagodności, łączy je z modlitwą w pieśni słonecznej, przezwycięża granicę strachu, niedowiarstwa. Dzięki temu może oswoić wilka, sokoła, przemawia do ryb i jaskółki, konika polnego. Święty Franciszek z Asyżu odkrywa w głębi każdego człowieka powołanie do świętości. Jak już powiedziałam, chcemy być święci, ale czy rzeczywiście czujemy wewnątrz nas, że jesteśmy powołani do tej świętości? Myślę, że na to pytanie odpowiemy może pod koniec audycji. A teraz, kim był święty Franciszek? Jaką miał młodość? Gdzie się wychowywał? W jakich czasach żył? Co takiego zrobił, że osiągnął świętość? Na te pytania postaramy się teraz odpowiedzieć. Zapraszam do wspólnej rozmowy.
Franciszku, jakżeś ty odgrał, że Bóg w nieskończoność rozciągnięty mieszka cichutko pod korzeniem dębu, dziś już spod prawa wyjęty. Albo kto ci powiedział, kiedyś ty po górach chodził, że ty i kwiaty, że was Bóg urodzi. Zabierz mnie, pójdziemy razem, ja się chwycę twego sznura, zdejmę buty, żeby lepiej czuć kamienie. Zabierz mnie, pójdziemy razem, pochodzimy sobie po górach, hej, hej, lepiej czuć kamienie. Dziś zaplątałeś się w las atomowych rakiet, może potrafisz powiedzieć ludziom, że z ich sumieniem coś na bakiet. Patrzę, bo tak ci ładnie w tym worku, i tylko zastanawiam się, dlaczego Bóg od 8 długich wieków nie dał ci butów i worka lepszego. Zabierz mnie, pójdziemy razem, ja się chwycę twego sznura, zdejmę buty, żeby lepiej czuć kamienie. Kamienie, Franciszku. Zabierz mnie, pójdziemy razem, pochodzimy sobie po górach, hej, hej, lepiej czuć kamienie. Kamienie, kamienie, Franciszku. Zabierz mnie, pójdziemy razem, ja się chwycę twego sznura, zdejmę buty, żeby lepiej czuć kamienie. Kamienie, kamienie, Franciszku. Zabierz mnie, pójdziemy razem, pochodzimy sobie po górach, hej, hej, lepiej czuć kamienie.
Jan Bernardone, nazwany później Franciszkiem, i to świętym Franciszkiem, żył na przełomie XII i XIII wieku. Urodził się w roku 1181 lub II, a do wieczności przeszedł w roku 1226. Żył więc około 45 lat. Nie jest to długo, chociaż pamiętajmy, że w tamtym czasie żyło się krócej niż dzisiaj. Urodził się w Asyżu, w Italii, jako syn Piki i Piotra Bernardone. Na chrzcie otrzymał właśnie imię Jan, ale później ojciec jego nazywał go pieszczotliwie Franciszkiem, ponieważ był kupcem. Tenże ojciec i robił bardzo dobre interesy z Francuzami, pokochał Francję i swojego syna nazywał Francesco. I tak też się to przyjęło. Od tej pory nazywany był Franciszkiem. W 1202 roku, czyli 20 lat po urodzeniu, doszło do sporu pomiędzy miastem Asyż a Perugią. I właśnie w tej potyczce, w tym sporze zbrojnym wziął udział Franciszek, ponieważ marzeniem jego i jego rodziców, jego ojca, który był kupcem, było, żeby Franciszek został rycerzem, żeby przeszedł do stanu szlacheckiego. Wyprawa nie udała się. Franciszek został wzięty do niewoli i spędził w niej około jednego roku. czasie którego bardzo, ale to bardzo podupadł na zdrowiu, co rzutowało na całe dalsze jego życie. W 1203 roku, więc w porocznej niewoli, ze względu na stan zdrowia został zwolniony z niewoli i powrócił do Asyżu. 2 lata później wyruszył do Apulii, znowu na wyprawę wojenną, znowu w nadziei zdobycia sławy. W Spoleto przeżył tajemniczy sen, w czasie którego usłyszał pytanie: komu lepiej służyć, panu czy słudze? Pod wpływem tego snu wrócił do Asyżu. W czerwcu po raz ostatni uczestniczył w święcie asyjskiej młodzieży i został obwołany nawet jej królem. Wędrując konno w okolicach Asyżu, napotkał trędowatego. Przezwyciężając naturalny w tych okolicznościach wstręt, zsiadł z konia, dał biedakowi jałmużnę i udzielił mu pocałunku pokoju. W 1206 roku w kościółku świętego Damiana Franciszek usłyszał tajemniczy głos z krzyża, z tego słynnego krzyża z San Damiano. Głos mówił: Franciszku, idź, napraw dom mój, który rozpada się w gruzy. W duszy Franciszka dokonał się przełom, nastąpiło całkowite nawrócenie. Zresztą zrozumiał te słowa zupełnie naturalnie, dosłownie, aby odbudować kościół świętego Damiana, który właśnie był w ruinie. Ale jak się okaże później, nie tylko na tym polegała odbudowa kościoła w życiu Franciszka. Ponieważ można powiedzieć, okradł, dokonał zaboru mienia własnemu ojcu, bele sukna bardzo drogiego, można powiedzieć, wyniósł z domu i sprzedał po to, żeby wspomagać biednych i trędowatych, został przez ojca pociągnięty do odpowiedzialności sądowej i odbył się wobec biskupa Asyżu przewód sądowy, w wyniku którego Franciszek oddał pieniądze i ubranie swemu ojcu, który to sprzeciwiał się nowemu sposobowi życia syna. Franciszek wyznał wtedy: chcę móc powiedzieć teraz: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, a nie tylko mój ojcze Piotrze Bernardone. I w ten to sposób Franciszek wziął rozbrat ze swoją najbliższą rodziną. Chociaż zdaje się, nie, to nie był taki konflikt, który jakoś definitywnie zerwał ich stosunki, ich drogi się rozeszły, zawiedzione zostały nadzieje ojca, nie został rycerzem, nie został wielkim panem, nie wszedł do wyższego towarzystwa i bardzo dobrze, jak się okazało później. Jakiś czas przebywał u benedyktynów, a następnie w Gubbio, gdzie posługiwał trędowatym i chorym. I tam też zaraził się trądem, który w późniejszych latach dał znać o sobie. W latach 1206-208 odbudowywał kościoły świętego Damiana, świętego Piotra i Matki Bożej Anielskiej, słynną Porciunkulę. W 1208 roku, w lutym, podczas mszy w Porciunkuli, Franciszek w słowach Ewangelii mówiącej o rozesłaniu apostołów odkrył swoje własne powołanie. Zmienił dotychczasowy strój pustelnika na ubogą tunikę w kształcie krzyża, jakiej używali wieśniacy, a skórzany pas zastąpił powrozem. W tymże samym roku, 2 miesiące później, dołączyli do niego pierwsi uczniowie: Bernard z Quinta Valle i Piotr z Catanii, a następnie także brat Idzi z Asyżu. W roku 1209 lub 10 Franciszek wraz z 11 braćmi udał się do Rzymu na spotkanie z papieżem Innocentym III i tam otrzymał ustne zatwierdzenie reguły braci mniejszych. W ten to sposób właśnie powstał zakon franciszkański, zakon braci mniejszych. Ciekawa to była okoliczność, gdyż papież Innocenty III zamierzał oddalić Franciszka i nie uwzględnić jego prośby, ale poprzedniej nocy miał sen, w którym ujrzał młodego człowieka ubranego właśnie w brązowy habit, brązowe odzienie, który urósł do olbrzymich rozmiarów i podtrzymał walący się kościół. I to też skłoniło papieża, żeby udzielił tego pozwolenia Franciszkowi i jego braciom. W 1211 roku Franciszek miał zamiar udać się na misję do Syrii. Wsiadł nawet na okręt, ale wiatry były przeciwne, i udało mu się dopłynąć zaledwie do Dalmacji, skąd wrócił do Asyżu. W 1211 lub 12 roku również Klara Ofreduccio, późniejsza święta Klara, uciekła z domu do Porciunkuli, gdzie Franciszek osobiście ściął jej włosy i dał jej habit zakonny. Kilka tygodni później Klara wraz z pierwszymi towarzyszkami przeniosła się do klasztoru przy kościele świętego Damiana. W ten sposób powstał zakon klarysek. W 1213 roku hrabia Orlando da Chiusi ofiarował Franciszkowi górę Alvernię, by mógł on tam założyć pustelnię. W latach 1213-14 Franciszek postanawia udać się przez Hiszpanię do Maroka. Ale tutaj zapada na chorobę i z Hiszpanii musi zawrócić do Italii. Po powrocie przyjął kolejnych uczniów, m.in. Tomasza Celano, swego późniejszego pierwszego biografa. W 1216 roku umarł papież Innocenty III, jego następcą wybrany został Honoriusz III. Papież zatwierdził odpust zupełny dla pielgrzymujących do kościółka Matki Bożej Anielskiej Porciunkuli w dniu 2 sierpnia. Z biegiem czasu przywilej ten rozciągnięto na wszystkie kościoły parafialne. Dwa lata później, w 1218 roku, papież Honoriusz wydał bullę potwierdzającą prawowierność braci mniejszych i zapewniającą o właściwej postawie naśladowców świętego Franciszka wobec spraw wiary i moralności. W następnym roku kapituła Zielonych Świąt, zwana też kapitułą namiotów w Porciunkuli, na której bracia postanowili udać się do Niemiec i Francji, na Węgry, do Hiszpanii i Maroka. Zatem rozpoczynają ożywioną działalność misyjną. W tymże samym roku Franciszek, mimo iż pierwotnie powziął postanowienie pozostania w Italii, tak, głównie z powodu słabego zdrowia, podjął jednak inicjatywę udania się do Egiptu, gdzie trwały walki w ramach wojen krzyżowych. I tam, w arcyciekawych okolicznościach, o których warto sobie może przy okazji doczytać, spotkał się z sułtanem Egiptu, przeprowadził z nim rozmowę w nadziei, że sułtan porzuci fałszywą wiarę islamską i przejdzie na chrześcijaństwo. Nie udało się to, chociaż spotkanie było bardzo miłe. Sułtan był pod wrażeniem Franciszka, Franciszek pod wrażeniem sułtana. Także bezpiecznie Franciszek wrócił, chociaż jednak rozczarowany tym niepowodzeniem, jak również postawą krzyżowców, która go bardzo negatywnie oddziałała na niego. Bardzo się rozczarował tym, co chrześcijanie niewłaściwie uformowani, jakby wyjęci spod dyscypliny, potrafią robić. W 1220 roku pięciu braci wysłanych do Maroka poniosło śmierć męczeńską. Dowiadując się o tym, Franciszek, a przebywał wtedy w Palestynie, odwiedzając miejsca święte, powiedział: teraz wiem na pewno, że mam braci. To bardzo, bardzo ciekawe zdanie, warto się nad tym zastanowić. Podczas kapituły na świętego Michała zrzekł się obowiązku przełożonego generalnego na ręce brata Piotra z Katanii. W 1221 roku, więc w rok później, kapituła generalna, w której uczestniczyło około 5000 braci, wybrała wikariuszem generalnym zakonu brata Eliasza. Franciszek ułożył pierwszą regułę, zwaną właśnie dzisiaj pierwszą regułą albo regułą niezatwierdzoną, ponieważ nie otrzymała ona aprobaty papieskiej. Przy tej okazji właśnie powstał trzeci zakon świętego Franciszka, tak zwani bracia i siostry pokutujący. W 1223 roku papież Honoriusz III zatwierdził regułą, zwaną dziś drugą regułą albo regułą zatwierdzoną. W tym samym roku Franciszek obchodził uroczystość Bożego Narodzenia w Greccio, jako diakon odczytywał Ewangelię i tam też za pozwoleniem papieża urządził pierwszą szopkę. Na pewno była to pierwsza żywa szopka. Nie wiem, czy była to w ogóle pierwsza szopka w kościele, ale warto na to zwrócić uwagę. Żywe szopki znamy także z Polski i z innych miejsc na świecie. W 1224 roku na górze Alvernii Franciszek odbył 40-dniowy post przed uroczystością świętego Michała Archanioła i około 14 września w czasie mistycznej wizji otrzymał stygmaty męki pańskiej. Zdaje się, że były to pierwsze stygmaty w historii Kościoła. Był pierwszym stygmatykiem. bardzo cierpiał z ich powodu, ale też, o ile mi wiadomo, nie obnosił się z nimi, nie okazywał ich, raczej ukrywał. No, była to nowość też w kościele, więc no, trzeba było to dopiero rozeznawać. W następnym roku Franciszek już prawie ociemniały, ponieważ już miał poważne kłopoty zdrowotne, między innymi tracił wzrok, uaktywnił się również ten trąd i różne inne choroby. Przebywał przy kościele świętego Damiana u sióstr Klarysek i tam otrzymał mistyczne zapewnienie o własnym zbawieniu i najprawdopodobniej tam właśnie ułożył słynną pieśń słoneczną. W 1226 roku Franciszek podyktował swój testament, wrócił do Porciunkuli i jego stan poważnie się pogorszył. We wrześniu tego roku Franciszek poprosił, aby bracia przenieśli go do wnętrza samej Porciunkuli, rozebrali, położyli na gołej ziemi i w ten sposób 3 października 1226 roku Franciszek oddał ducha.
Wciąż przede mną na rosie Franciszka ślady bose, tak niedawno obok mego życia przeszedł. Tańczył, chociaż nic nie miał, i klaskała w tak ziemia, i tak pragnął, abym w radość jego wierzył. Raz się w nocy przyśniła Franciszkowi ta miłość, miłość przez M duże pisana. Nie namyślał się długo, kto jest panem, kto sługą. Dla niej wszystko rzucił od zaraz. Wciąż przede mną na rosie Franciszka ślady bose, tak niedawno obok mego życia przeszedł. Tańczył, chociaż nic nie miał, i klaskała tak ziemia, i tak pragnął, abym w radość jego wierzył. Niespokojny Franciszek znalazł sobie tę ciszę, w której serce modlitwą biło. A gdy krzyż w drodze spotkał, to uklęknął we słowa i do krzyża przybił swą miłość. Wciąż przede mną Franciszka ślady bose, tak niedawno obok mego życia przeszedł. Tańczył, chociaż nic nie miał, i klaskała w tak ziemia, i tak pragnął, abym w radość jego wierzył. A gdy zakon się tworzył, Ewangelię przełożył braciom w dobre dłonie i serca. Pokój wokół rozsiewał, a świat cały mu śpiewał. Szedł do nieba z Bożym szaleństwem. Wciąż przede mną na rosie Franciszka ślady bose, tak niedawno obok mego życia przeszedł. Tańczył, chociaż nic nie miał, i klaskała w tak ziemia, i tak pragnął, abym w radość jego wierzył. Wciąż przede mną na rosie Franciszka ślady bose, tak niedawno obok mego życia przeszedł. Tańczył, chociaż nic nie miał, i klaskała w tak ziemia, i tak pragnął, abym w radość jego wierzył.
W jakich czasach żył święty Franciszek? Co wpłynęło na to, że on właśnie postępował w taki sposób, a nie inny?
Tak jak słyszeliśmy już wcześniej w życiorysie świętego Franciszka, ten czas to jest przełom XII i XIII wieku. W Polsce ten czas w historii Polski nam się kojarzy oczywiście z rozbiciem dzielnicowym i trzeba oczywiście powiedzieć, że zawsze ta północ Europy, zwłaszcza tutaj te nasze tereny, to były opóźnione w tamtych czasach, no kilkadziesiąt, jeśli nie, czasem wiek albo i trochę więcej w stosunku do tego, co działo się na południu Europy. Oczywiście skupimy się z natury rzeczy tylko na Europie samej, bo żyją oczywiście ludzie w innych krajach, na innych kontynentach, ale dla postaci, dla osoby świętego Franciszka najważniejsze właśnie będzie południowa Europa i może także Bliski Wschód, bo jak słyszeliśmy, także wiemy, święty Franciszek udał się na Bliski Wschód, i aby tam również spotkać się z Saladynem, gdy właśnie zdobywano Ziemię Świętą, gdy bito się, walczyli o Ziemię Świętą. Więc pierwsza rzecz to jest oczywiście takie, można powiedzieć, średniowiecze, pełne średniowiecze. To jest XII-XIII wiek, ono powoli za chwilę będzie schyłkowe, zwłaszcza XIV wiek, kiedy będzie zaczynać się we Włoszech renesans, odrodzenie. I to wpływa oczywiście na samo takie, no, na pewno takie funkcjonowanie świętego Franciszka. To znaczy już nie ma cesarstwa Karola Wielkiego, jak pamiętamy z IX wieku. Nie ma, we Włoszech oczywiście jest rozbicie. Ono potrwa jeszcze kilkaset dobrych lat, kiedy poszczególne miasta, właściwie takie państewka włoskie, walczą ze sobą o różne wpływy. Pośrodku tego półwyspu apenińskiego, tego włoskiego buta, jest oczywiście państwo kościelne, które wywodzi swoje posiadania jeszcze właśnie z czasów Karola Wielkiego. Poszczególne rody, dynastie próbują zdobyć władzę. Dochodzi do głosu również, i to jest bardzo charakterystyczne i także ważne dla potem funkcjonowania zakonów franciszkańskiego, dominikańskiego i innych tak zwanych zakonów żebraczych, dochodzą do głosu miasta. O ile wcześniej w społeczeństwie ważni byli władcy, którzy mieli swoje zamki, którzy oczywiście posiadali wioski, to teraz powoli zaczynają się bogacić miasta, bogaci kupcy, którzy naturalnie oczywiście również te miasta chcą odgrywać pewną rolę polityczną. Prowadzą swoją dyplomację, mają swoje wojska, próbują skontaktować się także z innymi bogatszymi terenami, żeby ściągnąć do siebie towary. No i oczywiście Asyż jest również takim miastem, które toczy wojny, między innymi właśnie, jak już wiemy, z Perugią, gdzie święty Franciszek również walczył i potem, wiemy, przebywał w niewoli jako jeniec. Więc to jest sytuacja, oczywiście istnieją Królestwa Franków, istnieje cesarstwo, święte cesarstwo rzymskie narodu niemieckiego, gdzie poszczególni książęta również, choć rozbici, to próbują wybrać swojego króla, który będzie automatycznie cesarzem. To wpływa także na funkcjonowanie, na styku państwo i kościół, ponieważ cały czas w tym feudalizmie, w tym ustroju feudalnym ważne miejsce zajmuje także papież, i który mieni się tym najwyższym czynnikiem politycznym, który ma władzę nad cesarstwem. I to jest ten średniowieczny wielki spór o inwestyturę, kto właściwie mianuje biskupów, kto jest czyim wasalem, kto jest suwerenem, czyli tym, który ma władzę, zwierzchność. Czasy świętego Franciszka to papież Innocenty III, między innymi, który, można powiedzieć, zdobywa największą władzę polityczną wśród papieży w jego sporze z cesarzami, z możliwościami wpływu. Oczywiście także potem następni, jeszcze aż do samego końca XIII wieku, ale tutaj no, jest taki, można powiedzieć, wykwit władzy papieskiej czy zwierzchności papieskiej nad właśnie władzą świecką. Więc te spory również wstrząsają zarówno i Kościołem, i wstrząsają na pewno Europą. Są również prowadzone wojny, oczywiście, kto jest ważniejszy, kto jest mocniejszy. To oczywiście przekłada się również na ducha Kościoła, ponieważ jeżeli jest ustrój feudalny, to część duchowieństwa, które naturalnie z panami feudalnymi, równym biskupi czy kardynałowie są równi książętom czy królom, papież jest nad cesarzem, i wielu, wielu innych, także oczywiście opactwa, które mają swoje wioski, czerpią dochody, gdzieś obrastają w te bogactwa. Więc to prowadzi także do wyalienowania się, czyli wyobcowania części duchowieństwa, zwłaszcza tego wyższego, z życia społecznego. Obrastają, można powiedzieć, w tłuszcz, złoto, Więc naturalnie także przez ludzi biednych, ubogich są widziani jako ci, którzy się sprzeniewierzyli Ewangelii. O tym trzeba pamiętać, ponieważ przy właśnie świętym Franciszku, przy tym ruchu franciszkańskim całym, bo to nie jest tylko święty Franciszek, ale cały wielki ruch, to były tysiące, dziesiątki tysięcy ludzi, to jest także bardzo ważne. Następna sprawa wstrząsająca Kościołem w tamtym czasie to są herezje, które się pojawiają. Bardzo podobne na trochę jakby w swoich niektórych założeniach także do ruchu franciszkańskiego. I dlatego dla nas dzisiaj są przy tej audycji również o świętym Franciszku ważne, ponieważ uważano Franciszka i jego naśladowców, jego braci, jako kolejną herezję. Pierwszą taką herezją są Waldensi. Wszystko to jest druga połowa XII wieku. Był taki bogaty kupiec w Lyonie, który nazywał się Piotr Waldo. Założył grupę religijną, głosząc hasła wyrzeczenia się własności i życia w ubóstwie. Podstawa wiary to Biblia i odrzucenie wszelkiej władzy. Żądali oczywiście również reform w kościele, także zmiany tego panującego porządku politycznego, społecznego. I końcem XII wieku właśnie zostali ekskomunikowani i byli prześladowani przez Inkwizycję, cierpieli prześladowania, ukrywali się w różnych niedostępnych dolinach na północy Włoch, przetrwali. Nie będę już omawiał wszystkich prześladowań, ale potem Waldensi przyłączyli się właściwie do kościoła kalwińskiego i istnieją do dzisiaj, są jednym z kościołów reformowanych we Włoszech. Wycierpieli wiele również od katolików. Słynna jest taka właśnie w XIV wieku rzeź Waldensów, gdzie wybito bardzo dużo ludzi. Więc Waldensi podejmowali oczywiście słuszne hasła życia w ubóstwie, pragnienie powrotu do Ewangelii, do Słowa Bożego, z tym, że tam to pragnienie reformy Kościoła szło przez przemoc, z ich strony, nie, no tyle może przemoc, co rozwalenie panującego porządku, co oczywiście nie mogło być przyjęte przez większość społeczeństwa i doprowadziło właśnie do takiego konfliktu. Odrzucenie oczywiście sakramentów również.
Czyli co, Waldensi uważali, że niepotrzebne są sakramenty święte?
Uznawali tylko chrzest i Eucharystię, ale nie było potrzeby kapłana. Nie ma potrzeby sakramentu pokuty, kult w języku narodowym. Każdy może czytać Biblię, każdy może być kaznodzieją, czyli właśnie tak można powiedzieć protoplaści protestantyzmu. I Kościół zmagał się bardzo długo właśnie z tą herezją. Drugą, bardzo ważną w tamtym czasie są Katarzy albo Katarowie. Katarioi znaczy czyści, Kataroi znaczy czyści, albo nazywani również Albigensi, która także pojawiła się na południu Francji, to jest Langwedocja, to jest Prowansja, i ona nawiązywała do starożytnych herezji, do tak zwanej gnozy, czyli uznaniu, że są właściwie dwie siły równoważne w świecie, dobra i zła, Bóg i szatan, które ze sobą wzajemnie walczą i potrzeba zdobyć oświecenie, pewne jakieś wtajemniczenie, żeby można było osiągnąć, nazwijmy to, rodzaj zbawienia, żeby można było wyrwać się z tego też dualizmu, wiedzę właśnie o tym świecie, który jest tak właśnie złożony. Katarzy byli prześladowani oczywiście, zajęła się nimi inkwizycja. Szatan, zły Bóg, stworzył ciało ludzkie, odrzucali instytucję małżeństwa, zrodzenie dzieci, ponieważ wiązało się ze współżyciem seksualnym, więc również było odrzucane. Była taka grupa tak zwanych doskonałych, całkowicie wstrzemięźliwych. Odrzucali choćby nawet dla nas to kuriozalne właśnie mięso zwierząt, dlatego że zwierzęta rozmnażały się drogą płciową, więc były również nieczyste. Byli bardzo rygorystyczni, no ale wszelkie próby także z nawracania wypraw misyjnych spaliły na panewce. Wysłannicy papiescy, legaci również byli zabijani. Więc oczywiście to pociągnęło potem zbrojne wyprawy ramienia świeckiego kościoła, które walczyło z Katarami. Oni oczywiście próbowali ukrywać się, przyjmowali pozornie Ewangelię, czy powiedzmy wiarę katolicką. Jeżeli ktoś czytał czy oglądał taki film Imię Róży, pomijam już całą fabułę, ale tam również przedstawiona jest walka kościoła właśnie z Katarami, czyli z Albigensami, którzy chowają się nawet w opactwie. którzy sprzyjają gdzieś tam tej właśnie herezji. No i ponieważ Katarzy również żyli w ubóstwie, więc same idee świętego Franciszka również były oczywiście podejrzane. Więc to jest dla nas bardzo ważne, żeby pamiętać, że w tym czasie były herezje, które w niektórych swoich założeniach właśnie były podobne do Franciszka. Bardzo ważną sprawą w Kościele w tamtym czasie, w 1215 roku, był Sobór Laterański IV, właśnie zwołany przez tego papieża Innocentego III. Ważne, bo w tym czasie oczywiście toczą się jeszcze inne sprawy w Kościele. Są krucjaty, czyli odbicie ziemi świętej z rąk muzułmanów. W tym czasie również jest ta krucjata, która tak bardzo zaważyła na losach, powiedzmy stosunkach Kościoła katolickiego z prawosławnym, kiedy krzyżowcy zamiast udać się do ziemi świętej, to udali się do Konstantynopola, złupili, wyrżnęli prawosławnych w Konstantynopolu i oczywiście tak osłabili już cesarstwo wschodnie, że już nigdy nie było w stanie potem już się podnieść i ostatecznie za 2,5 wieku upadło ostatecznie pod nawałą muzułmańską, co prawosławni do dzisiaj doskonale pamiętają katolikom i to rzeczywiście jest wina świata zachodniego, że doprowadzili do upadku Bizancjum. Również właśnie w ten sposób. Więc zajęto się sprawami krucjat. Były także takie herezje Joachima Sfiore i Almaryka. Nie będę teraz wchodził może jakoś szczególnie w funkcjonowanie, dlaczego tak to zostało, dlaczego tym się zajmowano. Inkwizycja kościelna, sprawa kultury relikwii, również trzeba było uregulować, też również było zamieszanie sakramentu małżeństwa, sakramentu pokuty, stosunek do muzułmanów, stosunek do Żydów oczywiście. I bardzo ważna sprawa, spór o tak zwaną transsubstancjację, czyli to są idee jeszcze wcześniejsze, ale ostatecznie wtedy zostały na Soborze rozstrzygnięte ostatecznie. To jest obecność Pana Jezusa w ciele i krwi pod postaciami chleba i wina. Czy chleb i wino rzeczywiście całe stają się ciałem i krwią Chrystusa, czy to jest tylko symbol, czy to jest jakiś znak? Więc to zostało także na tym Soborze zdefiniowane, co oczywiście wskazuje nam na to, że te dyskusje również się toczyły. Więc jakkolwiek nam się wydaje, że teraz to w naszych czasach się dużo dzieje, to jakkolwiek czas tam może troszeczkę wolniej biegł i tak ludzie nie mieli takiego dostępu do informacji, to również te różne prądy się ścierały, ucierały się najróżniejsze także kierunki rozwoju i Kościoła, i społeczeństwa. Właśnie w czasach świętego Franciszka z Asyżu. Czyli czas taki piękny, bogaty. Powstaje właśnie, wiadomo, od świętego Franciszka zakon franciszkański. Dominik zakłada zakon dominikański, który przez cały potem XIII i następne wieki do dzisiaj wywierają wielki wpływ na Kościół.
Zresztą święty Franciszek spotkał się ze świętym Dominikiem w Rzymie. Tam się właśnie poznali. Ale mówiłeś, ojcze, że te czasy, których teraz przedstawiłeś nam, były rzeczywiście bardzo burzliwe i bogate. I w tych trudnych takich czasach musiał działać święty Franciszek i chciał przeprowadzić swój klasztor i swoją regułę klasztorną. Ale wydaje mi się, że dzisiejsze czasy są również ciężkie i trochę przypominają, choćkolwiek minęło już 9 wieków prawie od narodzenia świętego Franciszka, to dzisiejsze czasy chyba trochę przypominają nam tamte czasy. Wcale nie są takie odległe, bo Kościół w dalszym ciągu, może nie w dalszym ciągu, ale Kościół przeżywa pewne w tej chwili trudności. Rozgrywa się wojna w świecie, jest nam bardzo bliska, bo blisko naszych granic. Więzieni są ludzie, brani do niewoli. Następuje też taki przemiana myślenia, wydaje mi się, w związku z tymi przeżyciami, które doświadczamy.
Tak, Basiu, ale trzeba pamiętać też, że Kościół zawsze podlegał reformie. Zawsze. I to w czasach świętego Franciszka, i w czasach świętego Ignacego, i świętego Alfonsa, XIX wiek, XX wiek, i zawsze tak będzie. Zawsze jest, są sprawy, które gdzieś wchodzą oczywiście ze świata w Kościół i trzeba to zostawiać, albo szukać nowych sposobów, jak opowiedzieć ludziom o Ewangelii, albo jak uczynić, sprawić, że ta Ewangelia jest wiarygodna. I święty Franciszek był odpowiedzią na Pana Boga na tamte czasy. Jest ten przecież słynny sen papieża Innocentego, który widzi walący się kościół, bazylikę i przychodzi jakiś święty w takim brązowym, burym habicie, bo to właściwie wtedy nie był jeszcze brązowy, dzisiaj to są takie ładne brązowe, czarne czy szare, franciszkańskie, ale wtedy to było takie zgrzebne płótno, powiedzielibyśmy takie jak na worki dzisiaj, i który podtrzymuje ten walący się kościół. Pan Bóg sobie radzi.
To, o czym mówisz, Basiu, że to jest taki święty współczesny, że dużo można zauważyć w jego życiu, to chciałabym zacząć od tego, że święty Franciszek był młodzieńcem, który lubił się bawić, lubił przebywać ze swoimi rówieśnikami i był też bardzo lubiany przez rówieśników. I to, o czym mówił ojciec, że były wojny, doświadczył właśnie Franciszek i jako 20-letni młodzieniec właśnie wziął udział w takiej wojnie. Niestety Asyż przegrał i trafił do niewoli, trafił do więzienia. Przebywał w tym więzieniu w bardzo trudnych warunkach. Upokarzany, było mu zimno, on... Powiem, że odczuwał to jeszcze bardziej niż wszyscy inni, ponieważ on był takiego herlawego, w herlawej postury, tak? I jakoś mocniej odczuwał. Ale też tutaj w więzieniu odkrywa w sobie takie pokłady dobroci wobec tych ludzi i mimo takiej sytuacji i wtedy czyni uczynki miłości wobec swoich współbraci więziennych. Kiedy wraca do Asyżu, jest chory. Ciężko chory i wtedy jest odcięty zupełnie od świata. W związku z tym nie ma kontaktu z rówieśnikami i wtedy dochodzą u niego do głosu jakby sprawy duchowe. Zwraca się do Boga, zwraca się również do takich ponadziemskich wartości. Kiedy zdrowieje, wraca z powrotem do tego samego życia, które prowadził, czyli bawi się z rówieśnikami, ale już nie umie tak się bawić jak przedtem. Jakoś w tym środowisku zaczyna się czuć taki wyobcowany. To szuka jakby innej drogi, nie może znaleźć równowagi między ciałem a duchem. Dlatego wraca do takich marzeń młodzieńczych, kiedy czytał książki o zwycięskich wojnach Karola Wielkiego, o rycerstwie Artura. No i postanawia pojechać i przyjąć się do oddziału asyskich żołnierzy, no chcąc zdobyć jakby sławę, chwałę, żeby go otaczali ludzie. Kiedy po raz pierwszy oddział rusza z Perugii, wtedy słyszy głos Pana Jezusa, że to nie jest jego droga, że ma wrócić z powrotem do Asyżu. Wraca do tego Asyżu, chociaż tego też jeszcze nadal nie rozumie, co się z nim dzieje. Wraca do Asyżu, tam jest z kolei wyśmiewany, kpią z niego, rodzice jakby nie zgadzają się z tym, co on robi. W związku z tym Franciszek jakby próbuje z powrotem wrócić do tego radosnego życia, ale już nie potrafi tak żyć, już nie potrafi tak żyć. No i jakby znajduje pocieszenie w takim odosobnieniu. Modli się, szuka nadal swojej drogi. Zaczyna dojrzewać, znaczy prowadzi też walki duchowe, tak? I wtedy zaczynają się również obrazy, jak to Franciszek nazywa, matki, Pani Biedy. Pierwsze spotkanie Pani Biedy owocuje tym, że on oddaje wszystkie pieniądze, które ma, zamienia się z odzieżą, z żebrakiem i sam zaczyna jakby żebrać. Drugie spotkanie to spotkanie z Trędowatym i kiedy go widzi, zobaczył Trędowatego, to wtedy ucieka, Po prostu ten widok jest dla niego tak okropny, że ucieka. Ale w drodze są przemyślenia i w tych przemyśleniach widzi Pana Jezusa, który pomaga mu. Pomaga takim ludziom, jak właśnie ten trędowaty, że ich przytula, całuje. I on, chcąc naśladować Jezusa, wraca z powrotem do tego trędowatego, całuje go i wtedy odczuwa ogromną radość z tego czynu. Bardzo długo przebywa też w takiej grocie, ale i chodzi między ludźmi, już jakby dostrzega tą biedę, już rozumie, że bieda też powoduje upadek moralności tych ludzi. Idzie również, chodzi również do kościołów takich, gdzie się modli, ale najbardziej modliło się, najlepiej modliło mu się w kościele świętego Damiana. W tym kościele spotyka znowu Jezusa i Jezus mówi, że Franciszku, odbuduj mój dom, bo on zupełnie upada, jest w ruinie. Wtedy zrozumiał to bardzo dosłownie. Idzie, kradnie ojcu materiały, no i jedzie, sprzedaje te wszystkie, bo ojciec był kupcem, więc za zarobione pieniądze, a sprzedał również konia, ponieważ stwierdził, że tych pieniędzy będzie mało na odbudowę tego kościółka, więc wraca z powrotem do tego kościółka, oddaje te pieniądze, ale na to wszystko przyjeżdża ojciec. I wtedy Franciszek ucieka, nie chce się pokazać, no bo ucieka do kryjówki. W każdym razie ksiądz oddaje te pieniądze ojcu. Natomiast przez miesiąc czasu Franciszek przebywa w ukryciu.
Czyli można powiedzieć, że to jest bunt współczesnego młodzieńca, który
ucieka. Ale też i lęk przed tym wszystkim, bo jeszcze nie podjął takiej decyzji, tak, że on jednak chce zrezygnować z tego życia świeckiego, takiego w bogactwie, tak, w tej radości bycia bogatym. W każdym razie Franciszek oddaje te pieniądze właśnie i z ojcem jakby wtedy już się nie zgadza. Kiedy wychodzi, w którymś momencie ojciec, znaczy on wychodzi po tym miesiącu z tej kryjówki, wychodzi do Asyżu. Oczywiście jest, znowu ludzie się z niego nabijają, naśmiewają, bo jest śmieszny, nieuczesany, w takich podartych szatach. I wtedy przychodzi ojciec, zabiera go do domu i znowu go zamyka, tak, żeby on sobie przemyślał. I kiedy ojciec wyjeżdża, matka go wypuszcza. I wtedy już znowu Franciszek wraca do tego kościoła świętego Damiana. I kiedy ojciec wraca i chce go zabrać, on staje, już nie ucieka, tylko staje i mówi o tym, że podjął taką decyzję, że on chce służyć Panu Bogu.
I ojciec go wydziedzicza wtedy.
I odbywa się sąd, tylko sąd kościelny, tak? I wtedy spotyka takiego biskupa, który rozeznaje sprawę i mówi do ojca, żeby nie zamykał mu drogi, że jego drogą na pewno jest droga za Bogiem, taką, jaką mu wyznaczył Bóg. Franciszkowi powiedział, żeby wyrzekł się tego wszystkiego, co ma. I bardzo dosłownie Franciszek przyjmuje to, oddaje wszystkie rzeczy ojcu. Można sobie pomyśleć, jak bardzo zły był ojciec na niego w tym momencie. Ale wtedy Franciszek rozpoczyna swoją drogę właśnie taką już duchową, już przemieszcza się, nie jest już w Asyżu, już przemieszcza się po okolicznych miejscowościach. Ale jak się później okaże, właśnie w Asyżu znajduje ludzi, którzy pójdą za nim. Najpierw spotyka takiego człowieka, który pozwolił mu zamieszkać u siebie i tam w nocy obserwuje, w jaki sposób zachowuje się święty Franciszek. I po tej nocy idzie za nim. Później już dołączają się inni ludzie, także przenoszą się do innej miejscowości, to jest miejscowość Tortariva. Tam idą we czwórkę.
I to jest pierwsza wspólnota franciszkańska, pojawia
to jest
się
pierwsza,
tam. I tam zakładają swój pierwszy klasztor.
Ale w tym, Haniu, co mówiłaś, tak, tak uderza mnie ta droga świętego Franciszka przejścia z lęku, jak to będzie, co zrobić, do takiej całkowitej wolności. Żeby żyć, żeby Ojciec Niebieski, Bóg, żeby był już jego ojcem, no to widać wyraźnie, jak Franciszek powoli jest oczyszczany z tego strachu, z tych trudności, z bogactwa oczywiście, tak, zaczyna rozumieć, tak, na czym ma polegać prawdziwe ubóstwo, nie tylko ubóstwo materialne, ale także takie wejście w zaufanie Panu Bogu całkowicie. No i to jest ta różnica, także myślę, w stosunku do Katarów i również Waldensów, do tych herezji, o których wcześniej mówiliśmy, że święty Franciszek czyni to w jedności z Kościołem, że to jest ta droga pokojowa, ewangeliczna, że nie przychodzi, żeby coś rozwalić, tylko żeby przemienić. Oczywiście on sam jeszcze tego nie widzi, jeszcze nie wie, co się wydarzy. Na razie jest ich kilku, on sobie nie myśli o tym, że to jest dziesiątki tysięcy ludzi za chwilę będą, że jak przyjdzie tam pierwsza kapituła namiotów, to będzie 5000 ludzi, gdzieś zjechać, to za dużo powiedziane, z różnych okolic, że ten ruch franciszkański będzie mógł właśnie w ten sposób się właśnie rozwijać, ale właśnie prowadzony przez Ducha Świętego i w całkowitej wolności. Kto był w Asyżu, być może niektórzy nasi słuchacze byli, także to widzieli. Miasto jest położone na takim, jakby można powiedzieć, górze czy skale, tak to z dołu widać, ale centrum ruchu franciszkańskiego zaczęło się na dole. To jest oczywiście kościół San Damiano, a na dole jeszcze jest Porciunkula, obudowana wielką bazyliką Matki Bożej Anielskiej. A oczywiście to, co u góry jest, gdzie jest grób świętego Franciszka, to są oczywiście już późniejsze zabudowania. Święty Konwent, czyli ten taki główny klasztor franciszkański, matecznik, no i oczywiście potem jeszcze inne klasztory, klaryski, no to o czym oczywiście za chwilę będziemy mówić w naszej audycji, bo oczywiście skupiamy się nie tylko na samym świętym Franciszku, ale także na całym ruchu franciszkańskim, który do dzisiaj w Kościele jest żywotny i ma także wiele ciągle do zrobienia.
Do kogo mówisz, komu się uśmiechasz? Święty Franciszku, tu ludzi nie ma, las szumi jak rzeka. Ptaszki świergocą i słychać twój głos. Braciszkowie, skrzymacie, chwalcie Boga, chwalcie Boga, bo czym my stworzenia zdołamy odpłacić? Żarnowcy rozsiadły się na polanie, tworząc złocistą plamę, a ciebie jakby tłum otaczał w katedrze wspaniałej i słychać twój głos. Braciszkowie, strzegnacie, chwalcie Boga, chwalcie Boga, bo czym my stworzenia zdołamy odpłacić? Jeśli nie piosenką ubogą, za słońce jasne, niebo czyste, miłonki zieleń, miłonki zieleń. Coś podniósłszy w ręce tłumaczysz, gestami rąk zaciekawiasz, aż stukać przestały drzewa dzięcioły, ptaki umilkły i słychać twój głos. Braci, Święty zabrzmiał świergot jak dzwonki.
Ja chciałam jeszcze dodać tutaj, że ubóstwo, jakie Franciszek proponował, no jest trochę inne niż do tej pory mówiliśmy o ubóstwie, mianowicie ja nie chciał być niewolnikiem wartości tych majątków, ponieważ uważał, że do życia potrzebne są rzeczy niezbędne. Natomiast jeżeli ktoś już nadaje wartość i ma swój majątek, jest jego niewolnikiem. I to jest taka nowość, która myślę przyciągała właśnie innych. No i tutaj to, co jeszcze wcześniej Haniu powiedziałaś, że jednoczy się z ubogimi. To też jego jest taka solidarność z tymi ludźmi, którzy nic nie mają, jak na tamte czasy, tak jak ojciec tutaj mówił, były te kasty, były różny podział. I to teraz właśnie jakby jest właśnie, nie chcę być niewolnikiem, chcę być wolnym człowiekiem, jeżeli chodzi o wyzbycie się majątku.
Tymczasem święty Franciszek zrzesza wokół siebie coraz więcej ludzi. Pierwszy swój klasztor buduje właśnie przy tej grocie Matki Bożej Anielskiej. I kiedy jest ich 12, Franciszek ma już pewną wizję klasztoru, pewną wizję reguły, którą chce przestrzegać. I z tym wszystkim pragnie udać się do Rzymu w 1210 roku, ponieważ pragnie rozmowy, aby utwierdzić się w prawdzie, nabrać pewności, że obrał właściwą drogę. Potrzebował oparcia na kimś, utwierdzenia przez kogoś. Myślę, że i my, współczesny człowiek, też potrzebuje takiego wsparcia i często, kiedy obiera nową drogę i w swoim życiu, to zwraca się do kapłanów w kościele i chcąc jakby potwierdzenia, że to jest dobre, to co on, ta nowa droga, którą on idzie.
Tak, Basiu. Święty Franciszek, gdy tam się udaje do Rzymu, to myślę również, bo ten ruch franciszkański się rozrasta, te wspólnoty ludzi żyjących według ducha świętego Franciszka i no oczywiście spotykają się z zarzutami również. Święty Franciszek nie tylko musi zyskać potwierdzenie ze strony Kościoła, to jest na pewno takie wewnętrzne, duchowe przynaglenie, żeby udać się do papieża. To, co mamy na wielu filmach o świętym Franciszku przedstawione, papież zasiadający na wysokim tronie, schodzący do Franciszka, całujący stopy Franciszka, kardynałowie patrzący z zadziwieniu, co to się dzieje, a tam te obdartusy przyszły, ośmieliły się w ogóle przyjść przed oblicze papieża. I to jest jedna rzecz, ale druga też no, konieczność, myślę, że też jakaś ich refleksja także wśród nich była, być może ktoś im jeszcze podpowiadał, że trzeba ten ruch franciszkański obronić. Bo inaczej to będzie niedobrze, będą traktowani właśnie jako heretycy, którzy chcą zniszczyć istniejący porządek polityczny i społeczny. A tu nie chodziło o rewolucję społeczną, tylko chodziło o rewolucję duchową, więc dlatego przybywa także do Rzymu. No i jest to potwierdzenie ze strony Kościoła, ze strony wspólnoty, można szczerze inaczej powiedzieć. To znaczy, że w naszym życiu, ja to odczytuję tak, przypuszczam, że wiele z nas również podobnie, że no to, co ja otrzymałem od Pana Boga, to musi być w jakiś sposób zobiektywizowane również. Służyć innym ludziom, pomagać innym w zbawieniu w drodze za Panem Jezusem. To ta Ewangelia się musi rozszerzać, że dary Pana Boga nie są tylko dla mnie, że muszą być użyteczne dla innych. I święty Franciszek no, ma wspólnotę Kościoła, która mu w tym pomaga. Również, więc to pewnie również i dla nas. Czasem są no, takie różne, pojawiają się w kościele wierni, różne tam rzeczy przeżywają i nieraz chcą, żeby to, koniecznie ksiądz, żeby to właśnie te modlitwy odmawiał, żeby tak robić i tak dalej. No, jeżeli będzie taka wola Pana Boga, to tak, ale to dokonuje się ten znak ze strony Pana Boga najczęściej przez rozeznanie wspólnotowe, że to zyskuje jakąś popularność, jest zdrowe, jest spójne z całą nauką katolicką i może w jakiś sposób jeszcze ją rozszerzać, to znaczy opowiadać jeszcze w nowy sposób, to wtedy tak. Jeżeli nie, no to może to jest tylko dar dla Ciebie albo dar fałszywy.
Ale święty Franciszek, będąc w Rzymie, uzyskuje pozwolenie, zgodę na swoją regułę i uzyskuje też zgodę na założenie klasztoru.
Tak, ale trzeba pamiętać, że ta reguła, oczywiście ona istniała w różnych formach, pewnie Ewa mogłaby więcej opowiedzieć, bo w ruchu franciszkańskim tercjarze pewnie tam mają specjalne wykłady na ten temat, ale ona się trochę tam, bo nie wszystko zapisane, nie wszystko na początku było zapisane, przekazywane, potem spisywane w różnych formach, ale do dzisiaj ta reguła franciszkańska jest bardzo popularna w kościele i jest wiele, wiele zgromadzeń zakonnych, męskich i żeńskich, które również na podstawie tej reguły właśnie prowadzą swoje życie.
A ojciec wie dlaczego?
Proszę powiedzieć dlaczego.
To główną tutaj taką zasadą
to są tajemnice ruchu franciszkańskiego.
Że właśnie Franciszek był, możemy powiedzieć, drugim Chrystusem. A skąd czerpał wiadomości, skąd czerpał inspirację? Z Ewangelii. I tutaj właśnie, ponieważ w tych czasach życie Ewangelią, czy duchowieństwa, czy wysokich rangą Kościoła, czy w obrębie papieża, to dalekie było od tych wzorów ewangelicznych. A Franciszek, jeżeli zakładał ten zakon i swoich braci, to właśnie oparł się o Ewangelię. Trzy razy czytali fragmenty z Ewangelii i tam właśnie czerpali im takie źródło, to było źródło czerpania ich życia, w jaki sposób mają żyć. I Franciszek się tego trzymał i dlatego właśnie Ewangelia, przepraszam, reguła była oparta o cytaty Ewangelii i cytaty to cytatami, ale wiemy, że właśnie Franciszek starał się jak najlepiej te cytaty i Ewangelię wcielać w życie.
Czyli była bardzo taka przystępna dla ludzi, dopasowana do ludzkiej natury, a jednocześnie wierna Ewangelii. Dlatego tak popularna jest.
Tak, dlatego popularna jest, oczywiście.
A zapytam Ewo, dlaczego właśnie zostałaś tercjarką, członkiem trzeciego zakonu franciszkańskiego?
No.
Jeśli możesz podzielić się, bo myślę, że to tak byłoby dla nas także takie inspirujące, ważne dla... Dla słuchaczy może właśnie ta aktualność tej reguły Franciszka, tego sposobu odczytania Ewangelii dla nas dzisiaj.
Moją drogą takiego nawrócenia, która się rozpoczęła, to rozpoczęła się od odnowy i można powiedzieć, że Pan Bóg tak pokierował moje drogi, że w pewnym momencie zapragnęłam wielbienia Boga. Jak trafiłam do trzeciego zakonu, to właśnie odmawiane były nieszpory. I tam dopiero, jak uczestniczyłam w tych nieszporach, to mówiłam to, co Franciszek powiedział. Właśnie to jest to, o co mi chodziło. Czyli wielbienie poprzez psalmy, bo w psalmach właśnie wiemy wielbienie Boga, mówienie o tym, jak On jest dobry, że nas chroni. I ja po prostu tam się poczułam, jak u siebie, można powiedzieć, w domu. Wiedziałam, że to jest to. No i jak wstąpiłam do trzeciego zakonu, to również, ponieważ wcześniej zawsze pragnęłam służyć najuboższym, a wiemy to, jak tutaj Hania powiedziała, że Franciszek zmienił swój pogląd na temat właśnie ubogich i służył ubogim, trędowatym. Wiemy, że wychodził tam do tych skupisk ludzi, którzy byli trędowaci, którzy byli wykluczeni. I ja również w pewnym momencie zaczęłam służyć w więzieniu, zaczęłam służyć w schronisku. I to, jak zaczęłam studiować życiorys Franciszka, to też wiedziałam, że to jest dla mnie ta duchowość, ponieważ służba i Ewangelia to były, i Słowo Boże były dla mnie bardzo bliskie. I tam odczuwam i spotykam się z żywym Bogiem. To tak może na wstępie, może jeszcze coś później powiem.
Więc to jest także na dzisiejsze czasy charyzmat, dar Ducha Świętego dla Kościoła. Jeżeli ktoś ze słuchaczy ma styczność, gdzieś zaczął się interesować ruchem franciszkańskim, trzecim zakonem franciszkańskim dla świeckich, bo pierwszy to jest ten męski, drugi to są kobiety, żeński, a trzeci właśnie dla świeckich, to może to jest to, że słucha dzisiejszej audycji, to także i wezwanie dla niego, takie przynaglenie, żeby zainteresować się więcej, a może również samemu zostać tercjarzem franciszkańskim.
Jak możemy zauważyć w dalszym ciągu, Franciszek jest nam bardzo bliski, jest bardzo bliski naszym czasom współczesnym, w tym, co mówiliśmy do tej pory, i warto go naśladować. Ale W życiu Franciszka była też pewna osoba bardzo piękna. Była to kobieta, była to późniejsza święta Klara, i którą Franciszek znał jeszcze z czasów, kiedy nie podążał ścieżką kapłańską, możemy powiedzieć duchowną, tylko kiedy był jeszcze bardzo młodym człowiekiem. Znał już Klarę, Klara mu się podobała, pochodziła z bardzo zamożnej rodziny, była bardzo dobrze wychowana i w pewnym momencie, kiedy już Franciszek założył swój pierwszy klasztor, spotyka się właśnie z Klarą. Klara do niego przychodzi i zadaje mu pewne pytanie.
To może zanim Klara zada pytanie, sprostujmy szybko, bo Franciszek nie był kapłanem chrystusowym, dosłużył się stopnia diakona, co jest może ważne, prawda, w tym wszystkim.
Tak, naturalnie, dziękuję, pewnie, że tak.
Przyjaźń Franciszka i Klary jest świadectwem miłości, której można bezwarunkowo zawierzyć. No tutaj, Basiu, bym się trochę z Tobą nie zgodziła, ponieważ tutaj, jeżeli czerpiemy informacje o Klarze, to mamy legendy o świętej Klarze i tutaj czytamy, że słysząc rozmowę o Franciszku, Klara zaraz zapragnęła go widzieć. Było to w czasie wtedy, kiedy Franciszek nawracał się, miał zmianę stylu życia i Klara wtedy miała około 17 lat, a Franciszek 30. I można powiedzieć, że wszystko wskazywało na to, że wcześniej jednak się nie znali. Przeszkodą był nie tylko wiek, ale ówczesna kultura i przepaść, jaka była, dzieliła rycerza, którym ojciec był Klary, i Franciszka kupca. Ale zostawmy może te takie spory drobne między nami, bo ważniejsze jest właśnie, co łączyło Klary i Franciszka. No tutaj jesteśmy w takim gronie, że możemy powiedzieć, na początku na pewno łączyła ich ta duchowość. Duchowość, która była i u Franciszka, i u Klary, bo według legendy o świętej Klarze Franciszek, tak dobrze tutaj Basiu mówiłaś, już słyszał o Klarze, o jej duchowości, i ona zapragnęła się z nim spotkać. Dlaczego chciała się z nim spotkać? Przede wszystkim w Klarze już dojrzewało to ziarenko takiego duchowości, ziarenko, ponieważ miała 17 lat, więc zastanawiała się właśnie, co ona ma ze sobą zrobić, jakie Bóg ma wobec niej plany. I starała się często spotykać ze Franciszkiem. Franciszek z kolei odwzajemniał jej te spotkania, spotykali się, rozmawiali o Bogu, ale Franciszek też widział w niej taką osobę, która będzie też mu dla niego pomocą, będzie też mógł się zwierzyć, i często Klara tak się zastanawiała, co może obok Franciszka, w jaki sposób to życie może ubogacić. I często Klara przejawiała skłonności raczej życia takiego kontemplacyjnego niż czynnego. Było też nie do pomyślenia, że rodzina się zgodzi na to, że ona całkowicie wyrzeknie się rodziny, wyrzeknie się tego swojego majątku i będzie żyła w ubóstwie jeszcze przy boku Franciszka. Dlatego wiemy, znamy z filmów właśnie, jak uciekła w niedzielę palmową do braci, przyjęli ją właśnie w kościółku Matki Bożej Anielskiej. Następnie odprowadzili ją do pobliskiego klasztoru benedyktynek. Jednak Klara cały czas w duszy swojej chciała właśnie, już myślała o takiej kontemplacji, o założeniu właśnie może takiego już nie zgromadzenia, ale jakiejś grupy tak zwanych bogatych panien. i właśnie została przeniesiona następnie właśnie do klasztoru świętego Damiana. Co was chciałam tu zapytać, moi drodzy, jakie byście pytanie zadali, jeżeli chodzi o właśnie, czy jest możliwa miłość między mężczyzną a kobietą?
Czy taka to jest czysta,
taka
ta
czysta właśnie?
No, jak wynika z tej relacji między Klarą a Franciszkiem, czyli istnieje.
Tak.
Możliwe, ale trzeba się bardzo starać.
Powiedział to ojciec. No, podoba mi się ta odpowiedź. Właśnie, trzeba się starać. I Franciszek się bardzo właśnie starał. Klara, myślę, że wynikało z jej natury. Nie musiała tak bardzo się starać, ale Franciszek się starał. I tutaj nawet doszło do takiego momentu, że Franciszek, ponieważ bracia troszczyli się o posługę, ale również o materialny aspekt tutaj tego zgromadzenia Klary i powiedział, że w pewnym momencie właśnie, żeby bracia nie przychodzili do Klary. No ale Klara zareagowała bardzo stanowczo, powiedziała w takim razie, jeżeli nie, to też nie, żeby bracia nie kwestowali na rzecz tego zgromadzenia. No i wiem też z innych takich źródeł, że Klaryski i Klara bardzo miały taką regułę
surową,
tak, że one często czekały, że jeżeli ktoś przyniesie im jedzenie, to wtedy jadły. Ktoś z okolicznych wiosek. No i Franciszek troszkę złagodził to właśnie swoje postanowienie, no i bracia dalej uczęszczali do nich, spotykali się. No i tak na zakończenie, co tu jeszcze możemy powiedzieć? No przede wszystkim to, że najważniejszą cechą duchowości franciszkańskiej właśnie jest ta żarliwa i pełna uczuć miłość do Boga. I oni, i zarówno Klara, i Franciszek, tej miłości pragnęli, do niej się upodabniali, i to była miłość na poziomie właśnie ducha. I myślę, że tutaj wcześniej już rozmawialiśmy, Basia zastanawiała się właśnie jeszcze, jakie pary w naszej w chrześcijańskim historii możemy jeszcze wymienić. To tutaj ojciec mówił, że
Benedykt Święty i Święta Scholastyka. To byli brat i siostra.
Brat i siostra.
No. Ale byli jeszcze święci, którzy także przyjaźnili się ze sobą. Mamy świętego Franciszka Salezego, który się przyjaźnił ze świętą Joanną de Chantal, święty Alfons Liguoris z błogosławioną Marią Crosta Rosa. Takie pary zdarzały się. No i to było z wielkim pożytkiem dla Kościoła.
No to jeszcze na zakończenie powiem, że ich miłość jest nie tylko dowodem na to, że możliwa jest przyjaźń między mężczyzną i kobietą, ale również, że jasno tutaj ukazuje nam prawdziwe źródło miłości, której cechą jest na pewno czystość i takie oddanie.
Panu Bogu.
Panu Bogu, tak.
Wracając do tematu świętego Franciszka, to możemy powiedzieć, że święty Franciszek odczytywał wolę Bożą w znakach. Te znaki to głównie Słowo Boże, czyli Ewangelia, to liturgia mszy świętej, ale odczytywał ją również w stworzeniu, które go otaczało. Odczytywał tą wolę Bożą też w ludziach, których spotykał. I myślę, że to jest bardzo ważne i ważne jest to, abyśmy i my dzisiaj współcześni też mogli odczytywać właśnie znaki Boże. Jest nam czasami bardzo trudno odczytać te znaki, ale właśnie wzorując się na świętym Franciszku możemy się jakoś tego nauczyć.
Oczywiście i nawiązując jeszcze do tego, co mówiła wcześniej Ewa o tym, że sercem duchowości franciszkańskiej jest tam wielka miłość do Pana Boga, A do tego, co ty, Basiu, mówisz o tych znakach, o stworzeniu, o innych ludziach, trzeba by sobie tutaj dobrze uporządkować, bo nieraz niektórzy są skłonni tak zawężać świętego Franciszka, to jest taki święty od zwierząt, od ptaszków, od wilka, od roślinek, od nieba, od słońca. Oczywiście święty Franciszek jest patronem ekologii, czyli takiej troski o integralność stworzenia, tak to dzisiaj nazywamy. Ale ta integralność stworzenia polega właśnie na tym, że na pierwszym miejscu jest Stworzyciel, wielka miłość do Pana Boga. Potem jest miłość do człowieka, który zostaje odkupiony, zbawiony przez Chrystusa, przez Boga. To jest wielka miłość Franciszka do Męki Pańskiej. To są również te znaki, które on sam otrzymał na górze Alberni.
Boże Narodzenie.
Oczywiście Boże Narodzenie, sama wcześniej ta pierwsza szopka. Przecież to zawdzięczamy w Greccio bodajże. Zawdzięczamy świętemu Franciszkowi, więc mamy wcielenie, mamy śmierć Jezusa. On sam przyjął stygmaty, które otrzymał poszcząc tam bodajże 40 dni na tej górze Alberni. Przed świętem świętego Michała Archanioła. I potem jest, z tego wypływa, z tego się bierze właśnie wielka miłość do stworzenia, do tego wszystkiego, co nas otacza, bo jest to stworzone przez Pana Boga, odkupione i oczywiście ma żyć to w jedności, mamy żyć w jedności z tym światem. Więc to są te znaki, które bardzo mocno przemawiały do świętego Franciszka i odczytywał tę drogę, przez to odczytywał drogę, którą ma kroczyć. Myślę, że również trochę na dzisiejsze czasy, nawiązując też do audycji, którą nagrywaliśmy jakoś czas temu o synodalności, o słuchaniu Bożego Słowa, to gdy zostało wspomniane o tym, jak reguła franciszkańska się tworzyła właśnie, odczytywanie Ewangelii kilka razy, niejednokrotnie, co Duch Święty przez to Słowo mówi? Co mówi do nas? Co jeszcze mówi? Może okoliczności, może następny raz, że kilka dni przerwy, prawda? I jak Duch Święty chce nas poprowadzić. To jest na pewno do zaczerpnięcia dla każdego człowieka.
Tak, jeszcze tutaj może wejdę słowo Ojcu, że właśnie, czyli wszechświat, ale skąd się bierze to właśnie braterstwo? To jest też bardzo ważną cechą franciszkańskiego zakonu, świeckich również, że jak jesteśmy dziećmi jednego Boga, więc jesteśmy braćmi. I tutaj Franciszek nikogo, tak jak Jezus, nikogo nie wykluczał. Za wszystkich umarł i Franciszek bardzo to dobrze pojął, to zrozumiał. I ta miłość do Boga i miłość do braci jego bardzo charakteryzowała. Dlatego my w trzecim zakonie bardzo podkreślamy to braterstwo. Na naszych spotkaniach, zresztą jak prześledzimy świętych, to i byli papieże, i księża, i różnych stanów ludzie. I u nas na naszych spotkaniach również można spotkać i nauczycieli, i lekarzy, ale również różnych innych profesji, i młodzi, i starsi. I to braterstwo przenika nas. Rozmawiałam z jedną z sióstr, powiedziałam, bo wiedziałam, że będę tutaj w audycji uczestniczył. Mówię, słuchaj, co dla ciebie jest najważniejsze? Ona mówi, że była w różnych wspólnotach, ale właśnie braterstwo, że jak przyszła, to bracia z naszej wspólnoty pytali się, czy może coś potrzeba, czy dzwonimy do siebie. Teraz również mamy taką linię gorącą, jeżeli chodzi o właśnie o Ukraińców, bo wiemy, że trzeba pomagać, więc u nas jedna z sióstr przyjęła około 30 osób, 16 dzieci. Od razu zrobiliśmy właśnie zbiórkę, pojechaliśmy, pozawieźliśmy i to, co jej potrzeba. Czyli dwa takie, można powiedzieć, wektory. Nurty. Jeden właśnie nurty. To jest Bóg i miłość i cały wszechświat, ale drugi człowiek to jest to właśnie braterstwo, co również podkreśla święty Franciszek, przepraszam, papież Franciszek. Papież Franciszek zresztą napisał o braterstwie.
A chodzi o encyklikę, tak?
Encyklikę tak. Napisał właśnie.
Fratelli tutti, tak. Wszyscy braćmi.
No i dzisiaj zresztą jesteśmy świadkami tego braterstwa, przenikania się kultur, przenikania się społeczeństw. No i cieszymy się, że możemy też się otwierać na naszych braci, na przykład właśnie z Ukrainy.
No i to są też konkretne znaki, które odczytujemy właśnie w duchowości franciszkańskiej w taki sposób. No musimy się zbliżyć do innych ludzi i samemu pozwolić się zbliżyć innym do nas. U świętego Franciszka to była taka wielka gotowość, otwartość na słuchanie Bożego Słowa. Znany jest przykład pierwszych Franciszkanów, Bernarda i Piotra, którzy zostawiają swój majątek pod wpływem odczytania wspólnie ze świętym Franciszkiem Pisma Świętego, gdzie otwierają na fragmencie to spotkanie z bogatym młodzieńcem: jeżeli chcesz być doskonały, sprzedaj co masz, potem rozdaj ubogim, pójdź za mną, a będziesz miał skarb w niebie. Odczytują to bardzo wyraźnie do siebie, i przyłączają się właśnie do świętego Franciszka.
Czyli w dalszym ciągu Franciszek jest bardzo współczesnym świętym w naszych czasach, ale czas biegnie, Franciszek też się starzeje. Niestety zaczyna bardzo chorować. Jak już wcześniej zostało powiedziane, dostał stygmaty. Bardzo chorował, miał chorą wątrobę, chore nerki. Był bardzo słaby pod koniec życia. I na samym prawie, że końcu swojego życia traci wzrok. Traci wzrok i po prostu nic nie widzi. Razi go bardzo światło. Dlatego nosi opaskę na oczach. Lekarze, chcąc przywrócić mu wzrok, przypalają mu skronie, tu nerwy, po to, żeby pobudzić te nerwy wzrokowe.
Taka była medycyna.
Tak, oczywiście to nie pomaga. Ale dzisiejszy człowiek, kiedy przechodzi właśnie w te starsze lata życia i doświadcza takie cierpienie, to uważa, że przechodzi często Golgotę. Czasami mówię: Panu Bogu, nie udała się starość. A jak reaguje Franciszek? Franciszek zupełnie inaczej odbiera te późne lata swojego życia.
No, ja myślę, że to takie cierpienie, które przeżył Franciszek w związku z chorobą, było dla niego nie jakimś załamaniem czy skupianiem się na sobie, ale on dalej starał się szukać Boga, szukać woli Bożej. I w tym roku, żeśmy pojechali do Asyżu, właśnie tutaj miała być jeszcze Dorota i Błażej, jeszcze Gosia, pojechaliśmy na 7 dni do Asyżu po to, żeby właśnie doświadczyć Franciszka, jego życia i jak on patrzył tymi oczami na przyrodę, na góry, i chcieliśmy się dowiedzieć właśnie, bo napisał najpiękniejszy, jeden z najpiękniejszych utworów literackich, to jest właśnie Pieśń Słoneczna. Ta Pieśń Słoneczna mnie zawsze fascynowała, ponieważ właśnie to jest pochwała stworzenia. I myślę tutaj, widzę, że Wojtek ma ten tekst tej pieśni. Może coś, Wojtek, powiesz na ten temat?
No właśnie, leży przede mną cały tekst. Mieści się na stronie A4, więc nie jest to długa pieśń, ale jest niezwykle piękna, rzeczywiście. I chyba tak można powiedzieć, że ona jest podsumowaniem drogi duchowej świętego Franciszka. Właśnie powstała, on jej już nie napisał, bo właśnie już za nie widział, już był mocno schorowany. Zresztą Basia powiedziała przed chwilą, że się zaczął starzeć, chorować. No, on odszedł z tego świata w wieku 45 lat, więc wiemy, że wtedy żyło się krócej, ale trudno powiedzieć, żeby był tak jednoznacznie stary. Więc on się po prostu wyniszczył. On się wyniszczył i to wyniszczenie jego rozpoczęło się już w latach młodości, właśnie w wieku 20 lat, kiedy się tam wyprawił na wojnę Asyżu z Perugią. Stracił zdrowie, rok siedział w więzieniu, a później poprzez kontakty z trędowatymi zaraził się trądem i ten trąd uaktywnił się w późniejszych latach jego życia. Więc to jest też bardzo, bardzo ciekawe, bardzo charakterystyczne i bardzo pasuje do całego życiorysu, do całej osoby, postaci Franciszka. Właśnie to, że on swoje życie oddawał. On go nie zachowywał. Wcześniej zaczął oddawać i całe życie oddawał, i żył krótko. I też wiele osób, które chcą żyć długo, powie, właśnie, po co w to wchodzić? Będę żył krótko. Na co mi coś takiego? A właśnie, że życie nie musi być długie, ale musi być wspaniałe. I takie było jego życie. I on nie był zgorzkniały. w końcówce swojego życia. Żadnych wyrzutów Panu Bogu nie czynił, ani ludziom. Choć był, można powiedzieć, bankrutem, jeśli chodzi o ruch przez siebie założony, ponieważ bracia z czasem zaczęli okazywać nieposłuszeństwo, własne inicjatywy, własne pomysły na to, jak to wszystko powinno wyglądać, zaczęli wracać z powrotem do życia światowego. I on w pewnym momencie nawet ogłosił, że on występuje z tego ruchu, że się od niego odcina. No więc to bardzo, bardzo takie radykalne i powinno nas to też bardzo zastanowić. I w atmosferze tego właśnie, w roku, który to był rok 1225, czyli tak no, w roku poprzedzającym swoją śmierć, przebywał w ogrodzie Klarysek, czyli przy kościele San Damiano właśnie pod Asyżem. I tam ułożył tę pieśń, która podyktował i jednemu z braci. I no, co ciekawe, została ona ułożona w tym umbryjskim dialekcie, takim można powiedzieć protojęzyku włoskim. Już nie łacina, jeszcze nie włoski, prawda? Bardzo ładne dzieło literackie. No, my znamy w przekładach, czy to łacińskim, czy włoskim, czy no, oczywiście polskim. Właśnie pod tytułem Pieśni Słonecznej. Dlaczego? Dlatego, że Franciszek chwali Pana Boga poprzez piękno stworzenia. No bo trzeba sobie najpierw uświadomić to, że ta pieśń no, nie chwali stworzenia jako takiego, tylko chwali Pana Boga. I różne dzieła stwórcze Pana Boga tak zachwycają, tak, świętego Franciszka.
Te dzieła, no to przypomnijmy, to są właśnie te żywioły, tak? Czyli woda, wiatr.
Tak, słońce.
Słońce.
Słońce, stąd są tak, tytuł Słońce.
Ziemia.
Mm-hmm.
Piękne porównania, prawda?
No tak, on przypisuje piękne cechy tym ciałom i żywiołom. Mm-hmm. I rzeczywiście to jest to też pewna nowość na tamtym etapie życia chrześcijańskiego, bo to rzeczywiście był taki okres zamętu. Ojciec mówił o tych herezjach. Rzeczywiście zawsze byli wśród chrześcijan ludzie tacy no, gnostycy, manichejczycy, którzy negowali w ogóle sens istnienia jakiejkolwiek materii i uważali ją za złą. A tymczasem, jak wiemy przecież dobrze, wszystko wyszło spod ręki Bożej i nie jest złe samo w sobie, bynajmniej.
No, samo powiedzenie pokój i dobro, prawda? To jest takie bardzo popularne, mówimy zawsze i wszędzie. I może Wojtku zadam Ci takie pytanie, czy mówiłeś o tej pieśni, a czy wiesz, komu też jest przypisana modlitwa franciszkańska o pokój? Czy znasz taką popularną właśnie popularny wiersz, czy popularną piosenkę o właśnie tą modlitwę Franciszka o pokój. Znasz ją, jak się zaczyna?
Wiem, ale nie powiem. Proszę, powiedz.
No właśnie, o Panie uczyń nas narzędzia Twojego pokoju, abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść, wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda, jedność tam, gdzie panuje rozłam, prawdę tam, gdzie panuje błąd, wiarę tam, gdzie panuje zwątpienie, nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz, światło tam, gdzie panuje mrok, radość tam, gdzie panuje smutek. Może nie będę do końca czytać, ale właśnie pokój i dobro. I to mnie też ujmuje w tej duchowości franciszkańskiej, że pokój, czyli pokój w moim sercu najpierw, żebym nie miała jakichś właśnie takich niewyczyszczonych relacji, które czy serce, które mi wyrzuca. Ja codziennie mówię, Panie Boże, oddaję Ci to wszystko, co jest w moim sercu niedobrego, jakieś emocje, przebaczenie. To jest kolejna taka ważna dla mnie cecha, którą też właśnie zgodnie z Ewangelią musimy też wybaczać. I pokój, i dobro, czyli dobro we mnie, dobro, sianie tego dobra wokół mnie, czyli w rodzinie, w moim miejscu pracy, no i wszędzie tam, gdzie się znajdujemy, czyli pokój i dobro, to właśnie też Franciszek swoim życiem niósł, swoim życiem wypełniał.
Więc pieśń słoneczna, oczywiście ona pochwala Pana Boga poprzez piękno stworzenia, ale dzieli się na dwie części. Prawda, że ta dłuższa pierwsza część dotyczy właśnie stworzenia tego nieożywionego, powiedzmy, albo no, nie człowieka, ale tak ojciec też mówił przed chwilą, istotny jest w tym wszystkim człowiek, bo on jest koroną stworzenia. I tego dotyczy dalsza ta część, ona jest krótsza, ale jakże istotna. Kiedy Franciszek pisze, że pochwalony bądź Panie mój przez tych, którzy przebaczają dla Twojej miłości i znoszą słabości i prześladowania. No to tylko ludzie, prawda? Błogosławieni, którzy znoszą je w pokoju, ponieważ przez Ciebie będą uwieńczeni. I chwali też, co to ciekawe, że Franciszek chwali Pana Boga przez śmierć cielesną, co się może nam wydawać dziwne, ale nawet ją nazywa siostrą, której to żaden człowiek żywy uniknąć nie może. I teraz są poważne słowa, które rzadko się słyszy w tych pieśniach, właśnie nawet przy śpiewie pieśni słonecznej raczej się nie słyszy tych słów, które są jednak integralną częścią, mianowicie biada tym, którzy umierają w grzechach śmiertelnych. Błogosławieni ci, których śmierć zastanie w Twojej najświętszej woli, albowiem śmierć druga nie wyrządzi im krzywdy. No to jest bardzo istotny tekst. I ostatnie zdanie, no najważniejsze ze wszystkiego. Chwalcie i błogosławcie mojego Pana i dziękujcie mu i służcie z wielką pokorą. To jest skierowane do ludzi, bo przecież trudno, żeby słońce służyło z pokorą Panu Bogu. No pokora odnosi się do człowieka. I myślę, że to jest ukoronowanie z kolei tej pieśni. Jak pieśń jest ukoronowaniem życia duchowego Franciszka, to jest korona na tej pieśni, kiedy Franciszek wzywa wszystkich wiernych do tego, żeby Panu Bogu służyć z pokorą, chwalić Go, błogosławić, za wszystko Mu dziękować, unikać grzechów śmiertelnych, żeby mianowicie w woli Bożej przejść z życia doczesnego do wieczności.
Mnie właśnie uderza to, co Franciszek powiedział w tych ostatnich zwrotkach, że niestraszna jest śmierć pierwsza. Natomiast unikajcie i okropnie, z jakim bólem byłaby śmierć ta druga. Czyli ciało nasze, jeśli umiera, to nie jest koniec świata. Natomiast dusza nasza, żeby nie była potępiona. I jeszcze to mnie zachwyciło w tej pieśni, że święty Franciszek pisze ją o Bogu, który jest uwielbiony przez to stworzenie, który uwielbia w tym stworzeniu, ale on już wtedy nie widzi, czyli wszystko wyobraża sobie, tak, swoim umysłem. I ta pieśń napisana pod koniec życia, ona jest jakby całą kwintesencją jakby duchowości, powiedziałabym, świętego Franciszka, jego życia, jego poświęcenia się, miłości Panu Bogu, miłości do drugiego człowieka.
On się spalił zarówno fizycznie, jak i psychicznie i duchowo. Po prostu oddał tak całego siebie.
Jesteś Ty.
Święty Franciszek umarł w 1226 roku. W 1228, 16 lipca, Grzegorz IX kanonizował świętego Franciszka. 25 maja 1230 roku ciało świętego Franciszka zostało przeniesione do wybudowanej specjalnie przez Eliasza Bombarone, to był brat zakonny i przełożony generalny, do bazyliki w Asyżu. Święty Franciszek jest patronem wielu zakonów, ale między innymi Albertynów, Franciszkanów, Kapucynów, Bernardynek, Klarysek, Kapucynek. W ikonografii jest przedstawiany z tonsurą w brązowym habicie franciszkańskim, z kapturem. Habit przepasany jest białym sznurem z trzema węzłami symbolizującymi posłuszeństwo, ubóstwo i czystość. I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Myślę, że zachęciliśmy Państwa do głębszej jakby lektury na temat świętego Franciszka. Ja tylko jeszcze mam pytanie do naszego gościa. Czym zachęciłabyś jednym zdaniem właśnie naszych słuchaczy do wstąpienia do tego trzeciego zakonu franciszkańskiego?
Myślę, że tutaj było wiele takich punktów, które można było jeszcze bardziej rozwinąć, jedne może mniej, drugie więcej, ale na dzisiejsze czasy jest to formacja i duchowość, która jest związana z tym, co najważniejsze, czyli rozważanie Słowa Bożego, ponieważ mamy w naszej regule właśnie przechodzenie od Ewangelii do życia i do Ewangelii, jak również uczestnictwo w Eucharystii, uczestnictwo w rekolekcjach. To wszystko pozwala nam i no, ja mówię tutaj też o sobie, wzrastać wierze. I to, co żeśmy tu podkreślili, czyli miłość do stworzenia, miłość do przyrody. Sama jestem również zwolenniczką właśnie ekologii, te wszystkie sprawy, które są bliskie też młodzieży, związane z, właśnie z poszanowaniem zwierząt, z poszanowaniem tego środowiska naturalnego. To jest tak bogata duchowość, że myślę, że każdy znajdzie w niej swoje miejsce i odnajdzie się, a przede wszystkim, tak jak ktoś powiedział, jest to prosta i szeroka droga do uświęcenia się.
Dziękuję bardzo. A teraz na zakończenie, jak zwykle, mamy ten przywilej pozdrowienia.
Pozdrawiam wszystkich. Ojciec Mariusz.
Ja również pozdrawiam wszystkich, moją rodzinę i moją grupę z Sudeckiej.
Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Droga, Hania.
Ja również wszystkich pozdrawiam, wszystkich w Wiedniu, całą Austrię, świat cały, wszystkich braci w Chrystusie. Wojtek.
A ja się dołączam do tych wszystkich pozdrowień i życzę wszystkiego najlepszego. Zostańcie z Panem Bogiem. Na sam koniec poprosimy ojca Mariusza o błogosławieństwo.
Was wszystkich słuchających tej audycji, zgromadzonych tutaj, niech błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Amen.
Amen. Zostańcie z Panem Bogiem. Do widzenia.